прибила эскадр боевых в огромном шумен мотору чешется вила, пекло сменило чиконо.
Witam po wakacyjnej przerwie na spotkaniu z historią. Będziemy się spotykać co drugi czwartek o godzinie 19. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie kampanii wrześniowej.
Ciosy złe, pierwsi obrońców murem stanęli, poranne słońcem się barne lżni, a gdy bój ucich, kurem krzyknęli, bagnetem wroga pochyli w tył. A wtem lotnictwo się pojawiło, kurem szeregi zbierali swe, a naszych orłów widać nie było, to nas musiło stanąć się. Tak się zawali od bram Warszawy, za nami sunął czołgu wąż. Jeden się nie martwmy, że kraj zabrany, wszak nam nie będzie źle tak wciąż. Jeden się nie martwmy, że kraj zabrany, wszak nam nie będzie.
Wrzesień 1939 roku był dla Polaków wielką tragedią i początkiem długiej gehenny. Ale właśnie dlatego musimy o tych wydarzeniach pamiętać, aby ustrzec przyszłe pokolenia przed powtórzeniem się takiej tragedii. Dzisiaj widzimy, że niestety historia lubi się powtarzać. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na zachodzie, zniszczenie Polski musi być naszym pierwszym zadaniem. Dla celów propagandowych podam jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. W taki sposób Adolf Hitler przemawiał do wyższych dowódców Wehrmachtu podczas narady w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku. Planowany na 26 sierpnia atak został jednak przesunięty na 1 września. Chciałbym również przypomnieć pieśni i piosenki wojskowe i żołnierskie, te bardziej znane i mniej znane. Usłyszymy za chwilę jedną z pierwszych wojennych piosenek ulicznych. Tekst napisała młoda matka Julia Rycher, która utraciła swoje dziecko podczas jednego z pierwszych bombardowań Warszawy. Gdy jesienią 1939 roku na podwórku jej domu pojawili się chłopiec i dziewczynka, którzy wędrowali po mieście i śpiewali piosenki, Julia Rycher dała im swój tekst i zanuciła znaną powszechnie melodię, do której miał być śpiewany. Piosenka szybko przykuła uwagę nie tylko warszawiaków, ale także okupanta. Autorka musiała się przez kilka miesięcy ukrywać, a piosenka błyskawicznie rozchodziła się wśród ulicznych warszawskich śpiewaków. Dnia 1 września albo posłuchajcie, ludzie, smutnej opowieści.
Piękna, bogata, wspaniała, dzisiaj tylko kupa z gruzu pozostała.
Kościoły zburzone, domy popalone, gdzie się mają podziać ludzie poranione.
Leco bomby, leco, od wieczora do dnia, nie ma krople wody do gaszenia ognia. Matka szuka trupa dziecięcia swojego, głośno wzywa Boga i przeklina wroga. Tak nas wciąż męczyli całe 3 tygodnie. Pan Bóg skaże szkopów za ich wielkie zbrodnie. Co ja państwu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie państwo, z nami łaska Boża. Odbudujem Polskę od gór aż do morza.
Walki rozpoczęły się 1 września o 4:45 rano, gdy stary niemiecki pancernik Schleswig-Holstein, który przybył do Gdańska z kurtuazyjną wizytą, otworzył ogień ze swoich 15-calowych dział, oszczeliwując polską placówkę na Westerplatte. Dzisiaj niektórzy przyjmują, że wojnę rozpoczął niemiecki nalot na miasto Wieluń o godzinie 4:40. Byłoby to 5 minut wcześniej niż ostrzał Westerplatte. Nie wiadomo jednak, czy godzina 4:40 liczona była według czasu polskiego czy niemieckiego, ale chyba nie ma to większego znaczenia.
Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebia. Było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur. Żołnierze z Westerplatte i ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli ponoć, jak tu dni w murach równych rok. Lecz wywiad zimny będzie dął i smutek krążył światem. Środek Warszawy, płyniemy w dół, żołnierze Westerplatte.
Mimo zaciętego oporu, już w pierwszych dniach września udało się Niemcom przełamać polskie linie obronne i zająć Kujawy, część Wielkopolski i Śląsk. Na północy główne siły polskie skoncentrowane w rejonie Mławy i na Pomorzu zostały rozbite. W efekcie przegranej walki na Pomorzu niemieckie Prusy Wschodnie uzyskały łączność terytorialną z Rzeszą Niemiecką. W trudnej sytuacji znalazły się polskie oddziały na południu i południowym zachodzie, gdzie wojska niemieckie dokonały wyłomów w polskiej obronie. 6 września dowództwo polskie porzuciło wcześniejszy plan obrony granic. Polska kontrofensywa nad Bzurą, dowodzona przez generała Tadeusza Kutrzebę, przez 3 dni zadawała Niemcom poważne straty, ale oskrzydlona z północy i południa wkrótce musiała ustąpić wobec przewagi sił niemieckich i wydarzeń zachodzących na innych odcinkach frontu. Pod koniec 2 tygodnia września Warszawa była już otoczona. Dnia 17 września armia sowiecka przekroczyła wschodnie granice Polski. Mołotow wezwał polskiego ambasadora w Moskwie i oświadczył mu, że skoro Rzeczpospolita Polska przestała istnieć, podjęte zostały środki w celu ochrony mieszkańców zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Zgodnie z rozkazem naczelnego wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Korpus Ochrony Pogranicza nie podejmował w większości walk z Sowietami. 17 września marszałek Rydz-Śmigły wydał w Kutach dyrektywę ogólną treści. Nakazuję, z powodu sytuacji wytworzonej marszem wojsk bolszewickich na teren Polski, wycofanie oddziałów i sprzętu na Rumunię i względnie Węgry. Z bolszewikami nie walczyć. chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i innych miast, które miały bronić się przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Brak publicznego, formalnego ogłoszenia faktu i istnienia stanu wojny między Polską i Związkiem Radzieckim, nieuzyskanie określonych stanowisk państw sprzymierzonych w tej sprawie, oprócz niezobowiązujących not protestacyjnych, oraz brak jednoznacznego rozkazu wodza naczelnego stawiania oporu na jeźdźcy doprowadził do dezorientacji dowódców i żołnierzy, a w konsekwencji do wzięcia do niewoli sowieckiej około 250 tysięcy żołnierzy i oficerów.
Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa, to w bój z szybkością na wojnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa, zdumiona spyta Europa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą, głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy, płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy. Nad polem bitwy dłonie wzniosą, we wspólną pięść co dech zapiera, nieprzeliczone dzieci soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Nieprzeliczone dzieci soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Już starty z map wersalski bękart, już wolny Żyd i Białorusin, już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17.
Ale Polacy w dalszym ciągu stawiali opór. Warszawy, opuszczonej przez rząd i sztab główny, niszczonej pożarami, których nie dało się już gasić, broniono do 27 września. Półwysep Helski wytrwał do 2 października. Ale skutki niemiecko-sowieckiej zmowy stawały się wyraźnie widoczne. Polskie siły zbrojne zostały schwytane w pułapkę. Nie było żadnego muru, o który mogłyby się oprzeć plecami, podejmując walkę. Prezydent, wódz naczelny przeszli do Rumunii, gdzie zostali internowani. Formacjom wojskowym rozkazano rozwiązać się, zakopać broń i zadbać o swój los na własną rękę. W ciągu ostatnich kilku godzin przed zamknięciem południowej i wschodniej granicy przez wojska sowieckie do Rumunii i na Węgry zbiegło dziesiątki tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Ostatni polski oddział, znajdujący się jeszcze na polu walki, skapitulował pod Kockiem 5 października. Odtąd Polacy będą walczyć za granicą lub w podziemiu. Do wiosny 1940 roku walczyły oddziały żołnierzy, którzy nie złożyli broni. Najdłużej walczył oddział majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala, na Kieletczyźnie.
Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozpędze i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Tę piosenkę pewnie było śpiewam dla ciebie. Może także jest prostem. Boże, potajemnie pokaż i po nocach tęskni szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyną. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użali. Więcej do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno. Może także jest proste chce zakochanie czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz kochasz. Tę piosenkę,
w dniach 1 i 2 września 1939 roku na Wysokiej rozegrała się jedna z pierwszych bitew wojsk polskich w kampanii wrześniowej. Dowódcą polskich jednostek, w tym 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, był pułkownik Stanisław Maczek, późniejszy generał. Niemcy przekroczyli granicę polską 1 września w okolicach Jabłonki i skierowali się w stronę Wysokiej. Już tego samego dnia nastąpił pierwszy atak wroga na Wysoką. Po południu 1 września większość oddziałów 10. Brygady dotarła na linię Jordanów-Rabka i prosto z marszu około godziny 19 odparła natarcie niemieckich czołgów, niszcząc kilka z nich. Zacięte i ciężkie walki trwały do wieczora 2 września. Przewaga Niemców była jednak zbyt duża, aby można było skutecznie powstrzymywać ataki. Polacy ponieśli ciężkie straty i musieli się wycofać. Wysoka została zdobyta wieczorem 2 września. Niemcy ponieśli również straty. Polacy zniszczyli około 50 czołgów. W odwecie za wzniecenie pożaru przez mieszkańców i zniszczenie uszkodzonych czołgów oraz zdecydowany opór i walkę, Niemcy całkowicie spalili wioskę Wysoka. W bitwie o Wysoką zginęło 55 żołnierzy. Na cmentarzu w Wysokiej spoczywa 15 poległych, a pozostali zostali pochowani w innych miejscowościach. Po wojnie Wysoka odznaczona została Krzyżem Grunwaldu III klasy. W 1955 roku na miejscu zbiorowej mogiły postawiony został pomnik upamiętniający ludzi i ich bohaterstwo.
W boju padł, choć też może wyga serca twego żal. Serca twego żal.
W pierwszym dniu wojny ludność Skomielnej, Czarnej i innych wsi naszej gminy, widząc niemieckie samoloty, chroniła się w lasach, potokach, zabierając ze sobą skromny dobytek i bydło. Wieczorem, jak wspominała moja mama, wracano do domów. Część uchodźców wraz z uchodźcami z Łętowni próbowała przedostać się na północ w kierunku Myślenic, co powodowało znaczny chaos na drodze, którą przesuwały się w stronę przeciwną oddziały wojska. Przez tereny naszej gminy wojska niemieckie przechodziły od 5 do 8 września. Działania wojenne nie wyrządziły na szczęście większych szkód. Rozpoczął się trwający do stycznia 1945 roku okres okupacji. Wysłuchamy za chwilę jednej z pierwszych pieśni żołnierskich, która powstała w październiku 1939 roku w obozie internowanych żołnierzy w miejscowości Bals w Rumunii. Autorem był Adam Kowalski. Pieśń dotarła do okupowanej Polski i zyskała szeroki rozgłos. Śpiewały ją wszystkie formacje polskich sił zbrojnych. Modlitwa obozowa.
Panie, skargi nasze,
Kampania wrześniowa znana jest lepiej z legend niż z faktów. Nie ulega wątpliwości, że Wojsko Polskie walczyło z siłami przeważającymi pod względem strategicznym, technicznym i politycznym. 60 dywizji Wehrmachtu, dowodzonych przez marszałka von Brauchitscha, mogło łatwo atakować z czterech kierunków jednocześnie. Z Prus wschodnich na północy, ze Słowacji i Cieszyna na południu, z Pomorza na północnym zachodzie i ze Śląska na południowym zachodzie. Do nich należał wybór czasu i miejsca. Przeciwko polskim 150 czołgom Niemcy mieli 2600 pojazdów pancernych, a przeciwko 400 polskim samolotom bojowym 2000 nowoczesnych jednostek. Niemieckie służby zaopatrzeniowe były w znacznym stopniu zmechanizowane i zmotoryzowane. Mogli spokojnie przeprowadzić swój pierwszy w dziejach blitzkrieg, tocząc tę wojnę z przeciwnikiem, który nie był w stanie odpłacić im pięknym za nadobne. Wojsko Polskie, dowodzone przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, liczyło około 40 dywizji, ale w wielu sektorach zostało pokonane, zanim zdołało zmobilizować rezerwy. Jego akcje utrudniały pozrywane połączenia, gorsze wyposażenie i słabsza organizacja. Drogi zablokowane przez niezliczone tłumy ogarniętych paniką uciekinierów. Nie należy jednak zapominać, że zadaniem Polaków nie było pokonanie Niemców. Zgodnie z militarnymi debatami przeprowadzonymi w lecie, Wojsko Polskie miało jedynie powstrzymać Wehrmacht przez 2 tygodnie, jakich zachodni alianci potrzebowali na rozpoczęcie ofensywy z udziałem 70 gotowych do walki stacjonujących nad Renem dywizji francuskich. Gdy nadszedł czas, Polacy wypełnili swoje zadanie, natomiast nie wypełnili go Francuzi i Anglicy. Co więcej, Wojsko Polskie zmusiło Niemców do zapłacenia wysokiej ceny. W ciągu 4 tygodni walk zadało Wehrmachtowi straty w wysokości ponad 50 tysięcy zabitych. Zniszczono również część sprzętu. Niemcy stracili około 1000 czołgów i samochodów pancernych, co stanowiło prawie 30% stanu, około 300 samolotów. Zużycie niemieckiego sprzętu wojskowego osiągnęło taki stopień, że dalsze jego użytkowanie wymagało generalnego remontu. Intensywność walk spowodowała, że Niemcom pozostało amunicji i zapasów na około 2 tygodnie. Dokonania polskiego żołnierza można uznać za bardziej zaszczytne od czynów połączonych armii francuskiej i brytyjskiej, które swój chrzest bojowy miały przejść w maju 1940 roku i który to chrzest bojowy wypadł bardzo blado. Pod względem długości kampania wrześniowa trwała zaledwie tydzień krócej niż bitwa o Francję, mimo że wojska francusko-brytyjskie były zbliżone liczebnością w sprzęcie i ludziach do wojsk niemieckich. Zachodni alianci, którzy 3 września wypowiedzieli wojnę Niemcom, nie oddali w obronie Polski ani jednego strzału. Szef głównego Imperium Brytyjskiego, generał Arnside, przyjmując w Londynie na audiencji dowódcę brytyjskiej misji wojskowej w Warszawie, uszczypliwie stwierdził: „Pańscy Polacy nie popisali się, prawda?” Na to premier Chamberlain zapytał: „Proszę mi powiedzieć, panie generale, jaki skutek wywarły rozrzucone przez nas ulotki?”
Yeah.
Popularne relacje z kampanii wrześniowej odmalowują obraz dzielnych, lecz głupich polskich ułanów szarżujących konno przeciwko niemieckim czołgom. Przypadkiem jest tym ziarnko prawdy. W kilku przypadkach osamotnione szwadrony polskiej kawalerii rzeczywiście zostały zaskoczone przez czołgi i mimo rozkazów, które nakazywały im wręcz coś przeciwnego, próbowały przedzierać się przez wrogie oddziały tradycyjnymi sposobami. Było to jedyne wyjście, jakie miała kawaleria poza kapitulacją. Byłoby jednak czymś absurdalnym uważać takie pojedyncze przypadki za dowód szaleńczej odwagi czy też braku kompetencji w zakresie techniki wojennej. Kawaleria nie atakowała bezpośrednio czołgów lub okopanych stanowisk piechoty i artylerii wroga. W większości przypadków działała jako tak zwana mobilna piechota i oddziały rozpoznania. Bezpośrednia szarża była stosowana tylko wobec przemieszczającej się i nieosłoniętej piechoty nieprzyjaciela. Jest rzeczą absolutnie naturalną, że w goryczy i upokorzeniu klęski sami ułani rozpowszechniali legendę o wspaniałych gestach buntu i wyzwania, jakie towarzyszyły ich przegranej. Jest czymś równie naturalnym, że mieszkańcy Zachodu i Związku Radzieckiego, nie chcąc pogodzić się z niecną rolą, jaką rządy ich krajów odegrały w 1939 roku, również miały ochotę w tę legendę uwierzyć. Według powojennych szacunków Biura Odszkodowań Wojennych w walkach z Wehrmachtem zginęło około 66 tysięcy polskich żołnierzy, w tym 5 generałów. Ponad 130 tysięcy zostało rannych, a około 420 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej. W walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy, a do sowieckiej niewoli dostało się około 250 tysięcy żołnierzy. Oficerowie pojmani przez Sowietów zostali w większości wymordowani przez NKWD. Wśród zamordowanych oficerów znaleźli się dwaj mieszkańcy naszej gminy, porucznik Mieczysław Targowski z Tokarni i kapitan Błażej Hanuszek z Krzczonowa. Czasem tylko pamięć ranią tamte lata, tamte dni, kiedy kruków czarna zamieć przez wrześniowe leci dni, kiedy w jarze pośród jeżyn krzyż drewniany błyśnie nam. Wtedy bólu nie uśmierzy zawodzenie ptasich gam. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Gdy zapłonął nagle świat bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomni świat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól o nowy dzień. Jak my nie pamiętaj już.